Witam was, jestem tak stremowany, drodzy braterstwo, jak zawsze, jak tutaj mam stać. Tu powiedziałem do mojego przyjaciela Pietrusia Ozimka, że wolałbym siedzieć tam. Mili braterstwo, chciałbym was bardzo gorąco powitać z tego miejsca, pokój wam. Chciałbym na wstępie przekazać bardzo gorące pozdrowienia i życzenia, byście owocowali duchowo od braci i sióstr ze zboru w Gdańsku. Tych, którzy tak nie ma, no w większości jesteśmy tutaj. Również od moich rodziców ze zboru w Katowicach i od innych drogich braci, których miałem przywilej ostatnio odwiedzać i wspólnie z nimi rozważać Słowo Boże. Oni wszyscy was pozdrawiają, życzą wam, byście owocowali przede wszystkim duchowo. Mili braterstwo, chciałbym zachęcić was wszystkich, byśmy otworzyli sobie pewne ścieżki dawne. Temat, który chciałbym zaproponować w tym bardzo krótkim czasie, to jest relacja lub pokrewieństwo ludu Bożego z świecko-domowym ruchem misjonarskim. Pokrewieństwo, relacja. W skrócie z angielska, z amerykańska LHMM, przetłumaczeniu język polski, świecko-domowy ruch misjonarski, pod troszeczkę inną nazwą, występujący w Polsce, i a ludem Bożym. Moi drodzy braterstwo, jak zauważycie, ten temat nie jest specjalnie lekkim. Tutaj nie będę żadnych ilustracji przedstawiał. Jest to w kontekście zdarzeń, jakie mają miejsce obecnie również w Polsce wśród braci oświeconych Epifanią. Jest to bardzo poważny temat. Powiedziałbym, że dla niektórych moich braci i sióstr owiany taką aurą tajemniczości. I w sprawie, którą będziemy omawiali, niektórzy z nas, jak obserwuję, mają wiele dylematów. Z powodu bardzo ograniczonego czasu, jak już powiedziałem, tutaj przytoczę kilka fragmentów z wspaniałej literatury prawdy, do której wszyscy mamy dostęp. Jak również podam kilka komentarzy, bez wchodzenia niejednokrotnie w każdy obszar ze szczegółami. Drodzy braterstwo, pozwólcie, że jeszcze powiem tak. Otóż ten temat i tą kwestię poruszam od pewnego czasu w moich rozważaniach w niektórych zborach Ludu Bożego. A więc to nie jest temat, który dzisiaj czy wczoraj on zaistniał. Jestem i staram się być bardzo wnikliwym obserwatorem tych wszystkich zdarzeń i ten temat poruszam przede wszystkim, że jestem zatroskany i zasmucony tą sytuacją. Jesteśmy oczywiście, drodzy, poinformowani przez sług, iż te próbowania, te egzaminacje, czy też wprost przesiewania są inicjowane wśród społeczności braci i sióstr oświeconych prawdami paruzyjno-epifanicznymi. I moja troska i smutek sprawia, że pozwalam sobie zwrócić waszą uwagę na pewne podstawy, które, jak mi się wydaje, one uciekły niektórym nas z pola naszego widzenia. Chciałbym jednak powiedzieć, że inicjacją tego, że na tę sprawę zwróciłem uwagę, tak jak zresztą moi bracia, którzy mają podobne przywileje służby, tą inicjacją były kiedyś w przeszłości to były rękopisy, listy rozsyłane, drodzy braterstwo. Obecnie jesteśmy w takim świecie gdzie już się nie pisze listów, ale koresponduje się drogą elektroniczną. I chciałbym to zebatelstwo bardzo krótko przytoczyć pewne fragmenty pewnej korespondencji, pewnych apeli, które niektórzy z was znają. I cytuję, drodzy, to, co stało się podstawą, przyczyną, że w ogóle podjąłem ten temat i ośmielam się wam go zaproponować. Cytuję jedną z korespondencji. Kongregacjonalizm jest na czasie po ogłoszeniu listu do braci w Polsce o usunięciu z ruchu świecko-domowego misjonarskiego dzielnych braci i sług. I dalej czytam. Brat Leon Snyder podpisał list jako opiekun ruchu, co jasno dowodzi, że świecko-domowy ruch misjonarski jest organizacją, a nie ruchem, dobrowolną działalnością lub fundacją. Czyli autor tej korespondencji pisze, zamienił ruch świecko-domowy misjonarski w sektę. Wobec powyższego Leon Snyder jest samozwańczym wodzem wbrew boskiej zasadzie, to znaczy, że zamienił ruch świecko-domowy w sektę Małego Babilonu i rzekomo Bóg go wybrał na wodza, bo położył swoją rękę na jego ramieniu. Jak to może udowodnić, czy to było we śnie lub w widzeniu, kto ma mu wierzyć? Po dyktatorsku i zuchwale usunął z ruchu sekty dzielnych sług i braci, walczących prawdą przeciwko błędowi i przeciwko fałszywym zarządzeniom wydawanym przez klerykalistów. Więc, drodzy i dzielni bracia i słudzy, przyjmijcie jako honorowe usunięcie was z ruchu świecko-domowego sekty Małego Babilonu, a w ślad za wami dobrowolnie i ochotniczo będą występować wierni Panu i prawdzie bracia, słudzy, pielgrzymi, ewangeliści, starsi zborowi, diakoni oraz wierni Panu i prawdzie bracia i siostry. Pan oczekuje, że wielu z was to uczyni, aby w zborach autonomicznych wspólnie sobie usługiwać prawdą na czasie i wiernie wypełniając śluby poświęcenia Bogu, bojując on dobry bój wiary, jako dzielni żołnierze i uczniowie i naśladowcy Pana Jezusa. Kolejny cytat jeszcze pozwolę sobie tutaj podać. Inną korespondencję, którą czytam. Pragnę poinformować, iż z dniem dzisiejszym rezygnuję z dalszego pełnienia funkcji pielgrzyma posiłkowego świecko-domowego ruchu misjonarskiego i kończę współpracę z tą rzekomo Bożą wybraną ziemską organizacją. I następny cytat. Moje chrześcijańskie sumienie nie pozwala mi łączyć się dalej i popierać grzeszne sekciarstwo, klerykalizm, sięganie po władzę i panowanie nad dziedzictwem pańskim. Z dniem dzisiejszym rezygnuję z dotychczasowej usługi jako pielgrzym posiłkowy świeckiego ruchu misyjnego Epifania. I ostatni cytat, drodzy, z tej korespondencji. Cytuję. Uważamy za swój obowiązek przed Panem odłączyć się od jakiegokolwiek związku z świecko ruchem misyjnym Epifania. Statut ruchu w Polsce, wiążący zbory w Unię Zborów i czyniące je członkami ziemskiej organizacji z zarządem na czele, od zawsze był zaprzeczeniem idei brata Johnsona. Chciałbym, drodzy, byście zechcieli zapamiętać te cytowane tutaj przeze mnie fragmenty i zderzyć te fragmenty tej korespondencji, którą zacytowałem, z tym, co pozwolę sobie odnowić w waszej pamięci, a sięgać będę do literatury prawdy i byście łaskawie poprzez porównanie, zderzenie, jak mówimy kolokwialnie, zechcieli wyciągnąć wnioski, czy te korespondencje są uprawnione. Ale wpierw do zebatectwo chciałbym tutaj odwołać się do wspaniałej myśli, którą brat Joli kiedyś wyraził i powiedział, aby jasno nauczać, potrzeba jasno odróżniać, określać i myśleć. A dla potrzeb dzisiejszych naszych rozważań pozwolę sobie powiedzieć, aby jasno odróżniać, potrzeba dobrze rozumieć. I dlatego, drodzy braterstwo, w celu dobrego zrozumienia pokrewieństwa lub relacji świeckiego lub misjonarskiego w Polsce lub świecko-domowego lub misjonarskiego LHM-em w skali światowej, a ludem Bożym w celu jasnego odróżnienia błędu od prawdy, na ten temat właśnie chciałbym wspólnie z wami tutaj porozmawiać. Nasz przedmiot do debaty, jak już powiedziałem, oprzemy na serii artykułów zamieszczonych w tańszej prawdzie. Już teraz, drodzy braterstwo, z całą mocą ośmielam się nalegać na każdego z was, moi drodzy, abyście w waszych lokalnych zgromadzeniach podjęli badania tych artykułów, o których powiem, metodą beriańską lub prywatnie. Zachęcam was wszystkich. Te artykuły, do których będziemy się odnosić, to tutaj podam tytuły. Przedstawienie wysiłku, aby zamienić LHMM w sektę, to jest tęsza prawda 1956 roku, od 66 do 80 strony. Kolejny artykuł, do którego będziemy sięgać, zatytułowany Urzędowe funkcje redaktora. Ten artykuł znajduje się w dwóch rocznikach, 1954 rok i 1964 rok, jak również artykuł zatytułowany Niektóre ważne fakty do rozpatrzenia dla braci, to jest Tańsza prawda w języku polskim 1948 rok. Również zachęcam do sięgnięcia do rocznika 1946 rok. A teraz, drodzy braterstwo, pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę na niektóre odnośniki podane w literaturze prawdy, właśnie z tych artykułów, które podałem, pozostające w łączności z naszym tematem. Powtórzę raz jeszcze, zachęcam gorąco, aby metodą beriańską podjąć niezwłocznie badania tych artykułów. Mili braterstwo, jesteśmy świadomi, że szatan nie lubi prawdy ani wolności, jaką cieszy się tą wolnością lud Boży. I jesteśmy świadomi, powinniśmy być świadomi, że szatan wszelkimi sposobami stara się zniszczyć naszą wolność i powykręcać nam każdy zakres prawdy, jaką posiedliśmy. I nie bądźmy naiwni, iż szatan się zmienił obecnie w czasie współczesnym i zmienił swoją relację w stosunku do ludu Bożego, oświeconego prawdami paruzyjnymi epifanicznymi. Szatan się po prostu nie zmienił. Na początek, drodzy, pamiętajmy o tych cytatach, o tej korespondencji. Na początek, drodzy braterstwo, pozwolę sobie zwrócić waszą uwagę na artykuł przeze mnie przywołane urzędowe funkcje redaktora, tańsza prawda 54 rok i powtórzona 64 rok, gdzie do zobaczenia znajdujemy takie bardzo ważne słowa, które inaugurują nasze studia tego tematu. Czytamy. Brat Russell wyjaśnił, że towarzystwo, a więc strażnica Towarzystwa Biblii i Broszur, nie jest religijnym towarzystwem w zwykłym znaczeniu tego słowa, albowiem ono nie posiada wiary, ani też wyznania wiary. Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur. Ono jest czysto interesowym stowarzyszeniem. Przeto ono stało w stosunku do pracy pańskiej wśród ludów prawdzie w paruzji, w bardzo podobny sposób do tego, w jakim stosunku stoi LHMM, a więc świecko-domowy ruch misjonarski, do oświeconego Epifanią ludu w prawdzie. Dlaczego? Ponieważ pastor Russell, jak czytamy, kontrolował całkowicie towarzystwa aż do swojej śmierci. I brat Johnson potwierdza to w tym artykule i w tomie epifanicznym. Tak podobnie brat Johnson całkowicie kontrolował to, co nazywamy świecko-domowym ruchem misjonarskim, aż do swojej śmierci. I brat Jolly mówi, tak samo my obecnie, brat Jolly mówi o sobie, kontrolujemy ten ruch, albowiem on nie jest organizacją, kościołem, ciałem religijnym, nie jest wozem. Dalej czytamy. Przeto dyskutując tę sprawę, brat Johnson oświadczył, że nasz pastor sam kontrolował pracę kapłańską, a jego korporacje i dyrektorzy tych korporacji nie posiadali żadnej kontroli tejże pracy, byli zatem niemymi według jego wyrażenia. Pastor Russell używał korporacji tylko do przeprowadzania spraw interesowych. Wobec prawa ludzkiego, wobec wymagań sądów amerykańskich, lecz one, te korporacje, nie wykraczały przeciwko prawu Bożemu. I dalej cytujemy. Takie używanie korporacji przez pastora Russella było dozwolone dla kapłańskiego członka gwiazdy również w Epifanii, jeżeli one w założeniu nie kontrolowały w żadnym stopniu pracy kapłańskiej, jeżeli ów kapłan miał zupełną kontrolę nad pracą tych korporacji. Przeto widzimy, że LHMM, świecko-domowy misjonarski, stoi w stosunku do pracy pańskiej dla oświeconego Epifanią ludu Bożego, dokładnie tak samo jak korporacja strażnicy Towarzystwa Biblii Broszur. Jaki to stosunku? Ta korporacja towarzystwa stała w stosunku do pracy pańskiej dla ludu w prawdzie za czasów życia brata Russella. Przypomnijmy historię pewną. I znajdujemy to właśnie w naszej Teatrze Prawdy. Otóż w 1945 roku, w związku ze spadkiem zapisanym na rzecz LHMM, świecko-domowego misjonarskiego, prawo przejęcia tego spadku zostało zakwestionowane przez sąd amerykański z powodu, iż sąd amerykański uznał, że świecko-domowy misjonarski jest prywatnym przedsięwzięciem, stowarzyszeniem pastora Johnsona i nie może być uznany jako podmiot gospodarczy, jako podmiot religijny, jako kościół lub organizacja, która była uprawniona do przejęcia spadku. A więc, drodzy Bateso, w związku z takim wymogiem sądu amerykańskiego, jak brat Johnson mówi, wobec prawa do tego spadku na zasilenie pracy pańskiej, pastor Johnson przy pomocy prawników w 1945 roku sporządził oświadczenie wymagane przez sąd amerykański. Jak brat Jolly mówi, którego mamy jeszcze oryginalną kopię i z pewnością w domu biblijnym ta kopia się znajduje, myślę, i została to oświadczenie brata właśnie Johnsona zostało przedłożone sądowi, iż świecko-domowy misjonarski jest ciałem religijnym, kościołem w rozumieniu świeckim. I to oświadczenie zostało wydrukowane w 1940 roku, 1948 roku na łamach teraźniejszej prawdy. Tak by ono mogło być uznane przez sądy amerykańskie, przed którymi to od tego momentu świecko-domowy misjonarski był uznawany jako ciało religijne, jako kościół. Brat Jolly mówi, to oświadczenie wraz z użyciem terminu ciało religijne w stosunku do LHMM zostało uczynione, zechciejmy to zapamiętać, w łączności z proponowanym wyborem, cytuję nas, brat Jolly mówi o sobie, na następnego opiekuna wykonawczego, i dopomogło nam, bratu Jolly, do legalnego, do pomocy wobec prawa świeckiego i tę dogodność, tę rejestrację mógł brat Jolly wielokrotnie użyć i na nią się powołać. Nie ma w tym żadnych przekręceń, jak czytamy w literaturze, lecz jest wyrażone z światowego punktu widzenia, albowiem władze amerykańskie uważały świecko domowy ruch misjonacji od tego momentu jako kościół albo ciało religijne, jako grupę religijną. Ale, drodzy braterstwo, w literaturze prawdy znajdujemy zapis, który, jak myślę, wielu nam uciekł z pamięci. Otóż brat Johnson, drodzy braterstwo, i brat Jolly potwierdzili, a to jest w sprzeczności, to oświadczenie, iż LHM jest ciałem religijnym, kościołem, w sprzeczności z oświadczeniami samego brata Johnsona, które to oświadczenie wyraził z pańskiego punktu widzenia, jak należy rozumieć świecko-domowy misjonarski, nie jako organizację, lecz jako ruch, jako działalność, jako fundację, nie jako kościół. A więc, drodzy braterstwo, musimy być świadomi o dwóch płaszczyznach nowości tego, co nazywamy świecko-domowym ruchem misjonarskim. To, co, jak myślę, również w Polsce niektórym się zatarło i pogmatwało. Świecki ruch misyjny Epifania z zarządem, bo tak wymagają przepisy już nie sądu polskiego, ale władz administracyjnych, w Stanach amerykańskich sądów. Ta oficjalna rzecz poczytana przez świat jako kościół, organizacja religijna. I druga płaszczyzna, ta duchowa płaszczyzna, drodzy. Ale chciałbym wam, drodzy, zwrócić uwagę na bardzo ciekawy zapis, który znajdujemy w Tajemniczej Prawdzie w 1948 roku w polskim wydaniu. Czytam, cytuję słowa brata Johnsona. Ruch Epifania, ruch kapłański, brat Johnson mówi, wymrze, gdy ja opuszczę ziemię. Lecz to nie znaczy, że świecko-domowy ruch misjonarski wymrze, gdy przejdę poza zasłonę. I dalej kontynuuje. Nazwa świecko-domowy ruch misjonarski jest użyta w znaczeniu fundacji, przez którą bracia oświeceni Epifanią posiadają swe asocjacyjne fundusze i inne posiadłości i zarządzają całym swoim asocjacyjnym interesem i sprawami. Tak więc ten ruch jest funduszem lub przewodem, przez który ci, co chcą użyć swoje majątności, talenty, dla lepszego użytku krzewienia prawdy, aniżeli każdy zainteresowany byłby w stanie niezależnie od drugich to czynić. A zatem świecko-domowy ruch misjonarski, w tym rozumieniu duchowym, nie jest organizacją, ani kościołem, ani ciałem religijnym, lecz jest najpierw ruchem, ochotniczą działalnością, w której lud pański współpracuje w służbie dla ludzi poza prawdą i drugorzędnie użytkuje fundusz, aby tę pracę prowadzić. W tym rozważaniu naszego tematu, w braku czasu oczywiście, ja skupię się na pewnych kwestiach, które mieszczą się w tym temacie pokrewieństwo LHMM-u do ludu Bożego, też relacja. A więc uzybatelstwo, jeżeli ktoś ośmiela się powiedzieć, iż świecko-domowy misjonarski czy świecki misyjny Epifania w Polsce w rozumieniu pańskim wymrze, ulegnie samolikwidacji. Jak widzimy, drodzy, to są na wyrost wydawane opinie. One zupełnie są w kontraście do tego, co brat Johnson oświadczył. W teraźniejszej prawdzie w 1976 roku chciałbym zacytować słowa brata Jolly. przykład Jolie z racji pewnych doświadczeń takie oświadczenie wydał. Dobrze lewici, a więc członkowie klasy żyjący w wielkiej kompanii, w dalszym ciągu będą opierać się każdemu wysiłkowi, oczywiście spośród wielkiej kompanii młodocianych godnych, aspirantów. Będą opierać się każdemu wysiłkowi przekształcenia świecko-domowego misjonarskiego w organizację do kontrolowania naszej działalności. Chciałem zaakcentować, brat Joseph Jolie mówi, naszej działalności. Jako wodza ludu Bożego, jako wodza dobrych lewitów. Dalej brat Jolie mówi, oprócz tego, jak wykazaliśmy w angielskiej prawdzie z 60 roku, wierzymy, że Pan nie pozwoli, ażeby nasza działalność, a więc jako tego ruchu dobroczynnego fundacji, została zrewolucjonizowana w organizację, inaczej wóz, tak jak na przykład polecał nam pewien sekciarski błądziciel, zwolennik złożonego opiekuna. Wiemy, John Crefson, wcześniej nominowany na sługę ewangelistę, drodzy braterstwo, do służby słowem prawdy. Ponadto brat Jolie mówi, wskazaliśmy, że posłannik epifaniczny odnosił się do świecko-domowego ruchu misjonarskiego jako ruchu, jako do ochotniczej działalności, jako do nazwy pracy publicznej, jako funduszu lub funduszy z jednostką na czele, opiekunem wykonawczym, który bez wątpienia, brat Jolie mówi, po naszej śmierci będzie się rozwijał świecko dom misjonarski na tej samej podstawie pod opieką młodocianych godnych. Wierzymy, brat Jolie dalej ciągnie tę myśl, że to samo ogólne zarządzenie, a więc funkcjonowanie LHMM czy świeckiego misjonarza epifania w Polsce, będzie także, jeśli Bóg pozwoli, wykonywane dalej po ukończeniu przez wszystkich młodocianych godnych ich biegu w tym życiu. I rys historyczny, drodzy, który mamy podany w tejże prawdzie w 2014 roku, od strony 8 do 13. To zarządzenie, o którym tu przed chwilą cytowaliśmy, cytując słowa brata Jolie, pozostało w mocy pod przywództwem brata Augusta Golke, brata Bernarda Hedmana. Oni obaj byli kandydatami do klasy młodzianych godnych. I rys historyczny, który znamy. Brat Hedman przed swoją śmiercią rekomendował osobę brata Ralfa Herzig, kandydata z klasy młodocianych godnych na dopiastowania funkcji opiekuna wykonawczego naszego ruchu świecko-domowego, bo tego wymagał sąd amerykański. I został, jego kandydatura została przegłosowana przez braci na stanowisko właśnie opiekuna wykonawczego. I czytamy w 2014 roku, wierzymy, że to samo ogólne zarządzenie, a więc rekomendowanie i głosowanie na funkcję, którą sąd amerykański uznaje, a więc opiekuna wykonawczego i dyrektora LHM-em, będzie obowiązywać, jeśli taka będzie wola Boża, także potem, gdy wszyscy młodociani godni zakończą swój bieg w tym życiu. I czytamy, mamy w literaturze prawdy wystarczający dowód, że to samo zarządzenie będzie zachowywane przez wodza lub wodzów wywodzących się spośród aspirujących dla klasy poświęconych obozem Epifanii, aż rozpocznie się pośredniczące panowanie. Tak to prawo pozostaje w mocy aż do obecnych dni. Zastanówmy się pokrótce, drodzy, na temat kompetencji już przywołanej funkcji opiekuna wykonawczego świecko-domowego ruchu misjonarskiego i częściowo o kompetencjach wodzów ludu Bożego. W artykule zatytułowanym, już przeze mnie przywołanym, urzędowe funkcje redaktora cytuję Straży Prawdy 1964 rok, czytamy. Jest to odpowiedź na pytanie, które ja tutaj zacytuję. Pytanie brzmi, przypuśćmy, że gdyby bracia stowarzyszeni w pracy publicznej w świecko-domowym, misjonarskim nie wybrali pozafiguralnego banę na opiekuna wykonawczego, ale kogoś innego na ten urząd interesowy, jaki byłby wtedy stan rzeczy? I pyta, i odpowiedź. Bez względu na to, kto byłby tym opiekunem wykonawczym, jako piastujący funkcję w świecko-domowym misjonarskim, miałby dozór, piastując tę funkcję uznaną przez sąd amerykański, miałby dozór nad własnością, książkami, prawami przedruku dla świecko-domowego misjonarskiego, a jako taki miałby prawo zwoływania konwencji świecko-domowego misjonarskiego, lecz tylko w sprawach interesowych. A to dlatego, że ten urząd jest czysto interesowy. Na marginesie, drodzy. Nasza konwencja dzisiaj, ośmielę się wyrazić, my oczywiście używamy pewnych skrótów myślowych, pewnych skrótów słownych. W rzeczy samej nie mogłaby być powołana przez opiekuna wykonawczego, bo nie jest konwencją w sprawach gospodarczych interesowych, ale jest konwencją, gdzie słyszymy słowa, które wyrażają funkcję pasterską wobec trzody owiec pańskich, jak również funkcję nauczycielską. I dalej cytujemy Straży Prawdy 1964 rok. Kolejne pytanie. Tu jest pytanie, które odwołuje się do Straży Prawdy 1948 roku i właśnie tamtej rekomendacji osoby brata Jolly. I pytanie brzmi, że urząd brata Jolly był przedstawiony z dwóch punktów widzenia jako pozafiguralny bana, jako wódz dobrych lewitów, jako opiekun wykonawczy świecko-domowego ruchu misjonarskiego. Czy te urzędy są równe sobie? Jeżeli nie, który jest większy? I odpowiedź. Tak jak czytamy w księdze Zdrasza 2.2, a więc pozafiguralny bana jest naznaczonym wodzem pańskim dla dobrych lewitów i dobrych członków klasy młodocianych godnych. Po naszej, po śmierci brata Johnsona. Też urząd wodza ludu Bożego jest większy, ponieważ jest z naznaczenia pańskiego, niżeli wybór w wyniku głosowania na funkcję opiekuna wykonawczego. Ale drodzy braterstwo, zechciejmy zauważyć taki mały niuans. W uznaniu tego, iż brat Johnson rekomendował osoby brata Jolly i zalecił ustanowienie w osobie brata Jolly opiekuna wykonawczego. W uznaniu tego bracia wybierają opiekuna wykonawczego na następcę po bracie Johnsonie w dozorowaniu i zarządzaniu, tak? Dołożyli tę funkcję do funkcji wodza ludu Bożego, którą brat Jolly posiadł, drodzy braterstwo. I bracia amerykańscy, zgodnie z sugestiami brata Johnsona, uznali, że jest to mądry wybór. I zgodnie z tym, z tą sugestią pastora Johnsona, wykonali głosowanie na właśnie brata Jolly. A więc to obranie, jak sam brat Johnson oświadczył, brata Jolly jako opiekuna wykonawczego, w tym urzędzie niższym do tego, który posiadł od Pana jako wódz ludu Bożego, miało być gwarancją, że majątek, cała majętność świecko-domowego misjonarskiego pozostanie własnością ruchu. Przejdźmy dalej, drodzy braterstwo. Bardzo ciekawa sprawa w kontekście, drodzy, tutaj cytowanych przeze mnie korespondencji o tych niektórych rezygnacjach i zerwaniu wszelkiej tutaj łączności, tak czytałem, Bożą organizacją. 1964 roku znajdujemy do Zybatesto takie pytanie, które brzmi: przez jaki autorytet są teraz pielgrzymi posiłkowi ewangeliści mianowani, pod czyim autorytetem oni służą braciom? Odpowiedź. 64. Nasze postępowanie jest takie samo jak brata Johnsona. A więc nasi pielgrzymi działają, służą najpierw jako przedstawiciele Pana. Na marginesie poczynię komentarz. Nie wiem, czy niektórzy z tych tu przeze mnie cytowanych autorów korespondencji zdawali sobie sprawę, porzucając swój przywilej służby, że są przedstawicielami Pana. Są najpierw przedstawicielami Pana, a potem jako przedstawiciele pozafiguralnego Pana, więc woda dobrych lewitów, brata Jolly. A dla celów pracy publicznej są przedstawicielami świecko-domowego ruchu misjonarskiego. Dla pracy publicznej. A więc, drodzy braterstwo, komentarz, jeżeli ktoś poczytuje podpis brata Snydera jako opiekun wykonawczy, to albo zapomniał, że w literaturze prawdy to jest oczywiście oficjalna funkcja, która uznawana jest przez władze polskie i w Stanach przez sądy amerykańskie. Bo mówimy o pracy publicznej. Ale czyżby ta jednostka, czy te jednostki zapomniały, że, drodzy braterstwo, te działania mają wymiar duchowy. A więc, drodzy braterstwo, decyzję, która tutaj w relacji tutaj czytaliśmy, one oczywiście nie zostały podjęte przez i w przeszłości nie były podejmowane o zwolnieniu sług przez opiekuna wykonawczego. Takich kompetencji żaden opiekun wykonawczy nie miał i nie ma. To się mieściło w zakresie kompetencji wodza na dany czas. I dalej czytamy. Gdy pozafiguralny, ba nawet brat Jolly mówi, zadecyduje, że jest wolą Bożą, by kogoś mianować na pielgrzyma posiłkowego, pielgrzyma ewangelisty, wtedy on jako opiekun wykonawczy zaprasza go, by służył pod przewodnictwem LHM, wydaje mu potrzebne zaświadczenie do pracy publicznej. Ale co jest istotne, z czym tutaj niektórzy, myślę, że pogubili się. Lecz świecko-domowy misjonarski, czy świecki misjonarz Epifania w Polsce, jako towarzystwo ludu Pana, nie daje swego upoważnienia do takiego mianowania. Raczej mówi, to jest czynione najpierw przez pozafiguralnego Banę, który działa jako wódz dobrych lewitów, a później jako opiekun wykonawczy Elchemem. Kolejne pytanie, drodzy, które ja myślę wyjaśnia nam tutaj powolutku, pozwala nam odnieść się do tej korespondencji, odnieść do stanu, jaki obecnie mamy. Pytanie do brata Jolly. Pod którą twoją funkcją urzędową są przygotowywane i wydawane czasopismo Teraźniejsza Prawda i Standard Biblijny? I brat Jolly mówi, to co dotyczy drukarni, opłat, rachunków, dozór nad wysyłką pism, zawiadomienia, to są czynności do świeckiej faz pracy i działa jako opiekun wykonawczy. Ale brat Jolly mówi, jako pozafiguralny Bana, jako wódz Epifanią oświeconych dobrych lewitów i klasy młodocianych godnych, od 22 października 1950 roku pisze, brat Jolly mówi o sobie, koryguje i poprawia artykuł, odpowiada na pytania, a wszystko to czyni łącznie z pracą nauczania i pracą pasterską ku Epifanią oświeconymi braćmi i siostrami. ponieważ opiekun wykonawczy jako taki ma tylko część tych urzędowych funkcji, uprawnień, jakie są potrzebne do wykonania tych różnych usług zwyczajnych, świeckich. Dlatego też brat Jolly mówi, zwraca uwagę, dlatego też było ostrożnie wykazane na drugiej, trzeciej stronie każdego wydania. Tak przez brata Johnsona, jak i obecnego redaktora, brata Jolly, że pisma nasze nie są wydawane przez świeckodomowy ruch misjonarski, lecz dla świeckodomowych misjonarskiego i nie przez opiekuna wykonawczego tego ruchu, ale przez sługę pańskiego dla jego ludu na czas obecny. Kolejne pytanie. Czy opiekun wykonawczy świeckodomowych misjonarskiego jako taki otrzymał upoważnienie do udzielania postępującej prawdy? Odpowiedź, którą znajdujemy i ta, że nie. Wybór przez braci na urząd czysto interesowy, urząd opiekuna wykonawczego ruchu, nie mógł, powiemy, nie mógł w przeszłości, nie może obecnie, nadać władzy lub upoważnienia komukolwiek do udzielania postępującego świadectwa, które pochodzi tylko z góry. I jeszcze, drodzy braterstwo, jedno tutaj pytanie. Jak jest możliwe, by obecnie, gdy nie ma już kapłanów świątnicy, była podawana ludowi postępująca prawda? I w odpowiedzi do zbawiterstwo brat Jolly zwraca uwagę na to, co znajdujemy u Izajasza 59:1, iż nie jest ukrócona ręka pańska. Tak? To zbawiterstwo zwraca uwagę brat Jolly, iż prawda postępująca była podawana w przeszłości, w starożytnych czasach. To zbawiterstwo. Przez Enocha, Noego, Józefa, Mojżesza, Daniela, proroków, przed ustanowieniem świątnicy w wieku Ewangelii. I z pewnością, brat Jolly mówi, Pan może i teraz, w czasie jemu współczesnym, i będziemy za chwileczkę cytować i w obecnym naszym czasie, pobawiać postępującą prawdę swym wiernym sługom, gdy świątnica w wieku Ewangelii przestała funkcjonować. Teraz, i to mówimy o czasie współczesnym, Bóg obchodzi się z wiernymi, którzy nie są kapłanami w ten sam sposób. A więc to miało miejsce w czasie rządów, powiedzieliśmy, poza figurami Bany i kolejnych sług na czasie, drodzy braterstwo. Zacytujmy, drodzy braterstwo, jeszcze jeden bardzo tutaj interesujący cytat, który znajdujemy też i prawdzie w 2014 roku. Cytuję. Jednakże wielu nadal pyta, jak i przez kogo Pan udzieli swemu ludowi postępującej prawdy, gdy poszczególni wodzowie marszu ostatka wielkiej kompanii i młodocianych godnych wejdą w stan śmierci. To, co powiedzieliśmy przed chwilą, to jest właśnie to. A więc mamy zachować w umyśle i zgodzić się, że obecnie Pan jest w stanie objawić postępującą prawdę swoim wiernym sługom. Również na czasie nam współczesnym. Powróćmy jeszcze do cytatu z Tęży Prawdy 1964 rok. I pytanie brzmi, jak może ktoś z braci być wodzem wielkiej kompanii klasy młodocianych w ogóle, gdy oni nie uznają go za swego wodza? Znamy z historii, drodzy braterstwo, znamy fakty. I w odpowiedzi czytamy, urząd taki, urząd wodza ludu Bożego, nie zależy od tego, aby go wszyscy musieli uznawać. I podzielamy to, co tutaj czytamy. Faktem jest, że wielu w przeszłości i obecnie zwalcza myśl i sprzeciwia się, tak jak to mieliśmy wozić do posłannika Epifanii, że był odrzucony przez wielu. Tak? Podobnie do zbawiterstwo, znajdujemy to do zbawiterstwo w odniesieniu do brata Jolly i kolejnych do zbawiterstwo opiekunów sług na czasie. Wiemy też, że niemal wszyscy prorocy Starego Testamentu do zbawiterstwo, łącznie z naszym Panem, byli odrzuceni przez tych, którym przyszli służyć. I ostatnie zdanie. Egzystencja urzędu wodza ludu Bożego polega na upoważnieniu Bożym, a nie na przyjęciu ludzkim. To zobaczenie jeszcze chciałbym tutaj krótko w temacie zasada następstwa w wodzostwie nad ludem Bożym. Znajdujemy w Tajnej Prawdzie w 1986 roku cytat, drodzy braterstwo, wypowiedzi brata Johnsona, posłanika Epifanii, którą to wypowiedź zamieszczono w angielskiej prawdzie w 1941 roku, gdzie brat Johnson zwraca uwagę na działanie tej zasady następstwa w wodzostwie, że specjalni pomocnicy stają się wodzami. W związku z wyznaczeniem przez Boga wodza i nauczyciela jego ludu po śmierci brata Russella. I oświadcza brat Johnson. W zgodzie z boskim postępowaniem należy oczekiwać, iż dla przewodzenia i nauczania w pracy następującej po rzęciu, tej do klasy kozła Sassela, Bóg zechce wybrać brata, który przez lata był pomocnikiem specjalnym dla brata Russella w pracy na rzecz braci i jako taki pozostał wierny aż do śmierci tego ostatniego brata Russella. Tak jak w przypadku, tu brat Johnson przywołuje Polikarpa, który był wsparciem dla Jana, jego asystentem, członka Gwiezdnego, jak również Arnold z Breszci dla Piotra Abelarda. Pan Jezus stawi swojego ludu bez wodza. Także prawdzie w 2007 roku, drodzy braterstwo, strona 37-41 czytamy. Oczywiście Pan nie wyznaczy poświęconego obozownika Epifanii na wodza młodocianych godnych, gdyż jak brat Johnson pokazał na podstawie Pisma Świętego, 2 Mojżeszowa 19:12-21, tom epifaniczny 11, wyznaczanie kogoś z niższej klasy, by wykonywał taki urząd nad klasą wyższą, nie jest zgodne z boskim sposobem działania. Ale też, czytamy dalej, nie opuści Pan też swego ludu po zakończeniu ziemskiego biegu Wielkiej Kompanii, nie zostawi go bez wodza, jego ludu. Bym błąkał się w pełnej mierze w sferze ciemności, bez dalszego objawiania postępującej prawdy odnoszącej się i potrzebnej mu do rozwoju. Nie pozostawi go bez opieki na łasce przesiewaczy, ani nie pozwoli, by nasza praca została przez rewolucjonizm zamieniona w organizację. Mili braterstwo, wszyscy mamy świadomość, że w przeszłości zawsze Bóg wybierał wodza swego ludu, zanim bracia wybrali go na opiekuna wykonawczego. Powiedzmy troszeczkę na koniec naszych rozważań, już powinienem kończyć, o rekomendacji osoby brata Leona Snydera na potencjalnego wodza ludu Bożego i opiekuna wykonawczego, a tę rekomendację, jak pamiętamy, uczynił brat Ralph Herzig. I czytamy, tejże prawda, 2012 rok. Idąc za kierownictwem Pana, brat Ralph Herzig pisze, wybrałem dwóch braci z USA na potencjalnego wodza ludu Bożego i opiekuna wykonawczego po tym, jak ja nie będę już w stanie zajmować tego stanowiska. Będę w stanie, nie oznacza, że ja nie będę żył, w stanie nie będę. To, co, że poczyniłem takie ustalenia, nie jest związane z moim zdrowiem, ale mało co 80 lat i myślę, że taki układ jest najlepszy. Moim pierwszym wyborem na zapełnienie wakatu, wtedy, kiedy się on pojawi, przypominam, nie będę w stanie, jest brat Leon Snyder, a brat Daniel Herzig będzie funkcjonował jako zapasowy kandydat na to stanowisko. Co powiemy do zbawiennictwa na temat harmonii? Z naukami Pisma Świętego, tak jak one są przedstawione w pismach praw paru z Epifanii. Muszę zacytować, drodzy braterstwo, tutaj jedną rzecz, która konfrontuje się z tymi cytowanymi przeze mnie korespondencjami. Otóż ta żyje prawdzie w 1979 roku w ustępie zatytułowanym Nie ma zbiorowego opiekuna wykonawczego, znajduje się cytat z artykułu tymczasowe postanowienie i brat Jolly omawia z Paweł kontynuacji pańskiego dzieła po jego śmierci i cytuję. Ci, którzy są w harmonii z naukami Pisma Świętego, tak jak one są przedstawione w pisach prawdy, paruzji i epifanii, łącznie z Present Truth and Bible Standard, i którzy przeto są w harmonii z LHMM. To mówi brat Jolly. To nie kto inny, drodzy, brat Jolly. Bez wątpienia pragną zachowania czystości ruchu i jego integralności mimo wszelkich wysiłków sekciarskich i skorumpowania go w inny sposób. W zgodzie z naukami Pisma Świętego, z praktyką anioła laodycyjskiego, bez wątpienia tacy pragną kontynuacji zarządzania ich sprawami interesowymi pod kierunkiem innej osoby, to jest opiekuna wykonawczego. Harmonijność, drodzy braterstwo, brat Jolly tu mówi, jest oczywistą dla prawdziwie poświęconych, drodzy braterstwo, pomiędzy pismami paruzyjno-epifanicznymi, drodzy braterstwo, z których wywodzi się harmonijność względem, drodzy braterstwo, świecko-domowego ruchu misjonarskiego. Drodzy braterstwo, z braku czasu już może kończyć, już nie mogę mówić o kryteriach, które warunkują ustalanie, kto ma być wodzem ludu Bożego, ale powiemy, że z braku dowodu, drodzy braterstwo, wydaje się, że tym kryterium, drodzy braterstwo, jest właśnie rekomendacja. Rekomendacja osoby brata Snydera przez brata Ralfa Herzig, drodzy braterstwo. A więc, drodzy braterstwo, kończąc te rozważania, zachęcam wszystkich do dogłębnej analizy tych artykułów, które pozwolimy sobie podać, byśmy mogli, drodzy braterstwo, rozpoznać błąd od prawdy, byśmy mogli, drodzy braterstwo, samodzielnie, indywidualnie odnieść się do tych różnych zdarzeń, drodzy braterstwo, byśmy mieli świadomość, że czas współczesny czasem sprawdzania, kontroli, egzaminacji. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, o tym, co czytamy w 5 Mojżeszowej, 13 rozdział 6-11, o bałwochwalstwie, drodzy braterstwo. Obecnie mamy do czynienia, drodzy, z takimi odcieniami, drodzy braterstwo, bałwochwalstwa. Mówiąc kolokwialnie, mamy do czynienia z kilkoma bożyszczami. Obecnie w języku polskim mówi się, są takie fankluby, jak wiecie. Fankluby, które skupiają się wokół artystów, wokół znakomitych medialnych ludzi, drodzy braterstwo. Drodzy braterstwo, musimy wybrać, czy stoimy przy Panu, przy wodzu ludu Pana, czy też, drodzy braterstwo, ryzykujemy nasze stanowisko przed Panem i będziemy obstawać za właśnie tymi, którzy nas czasem odprowadzają od słowa prawdy i od Pana. Życzę wam dobrych medytacji i łaski pańskiej w tych decyzjach indywidualnych, aby was Pan błogosławił, byśmy wspólnie mogli kontynuować naszą współpracę harmonijnie jako członkowie ludu Bożego i kontynuując współpracę w tym stowarzyszeniu jako świecki ruch misyjny Epifania.